Tytuł tygodnia.
Siandor Marai. Dziennik 1943-1948. Wydawnictwo Czytelnik.
Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Mądrość i artyzm to są cechy, które charakteryzują tę wielką literaturę, której autorem jest węgierski pisarz Siandor Marai. Pośmiertne życie i popularność tego pisarza, astety, stoika i mędrca świadczy o wielkim głodzie duchowym ludzi, którym nie wystarcza to, co oferuje kultura masowa. Dla mas jest zabawa, a dla pojedynczego, wrażliwego człowieka właśnie jest sztuka. I dla takiego człowieka pisał swoje książki właśnie Siandor Marai. Żył w latach 1900-1989 i jest to autor, sądząc z ilości tłumaczeń na polski, bliski polskiemu czytelnikowi. Może to potwierdzać pewną duchową wspólnotę polsko-węgierską wynikającą z historycznych losów obu narodów. Siandor Marai jest autorem takich wspaniałych książek jak Żar, Księga Ziół, Wyznania Patrycjusza. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników pisarstwa Marajego, wydawnictwo Czytelnik wydaje dzienniki pisarza. Dziennik 1943-48 mówi o wojennych i powojennych losach pisarza i jego rodziny. Wojna, która wkroczyła wraz z armią niemiecką na Węgry. Trzeba przypomnieć, że Węgry do kwietnia 1944 roku były sprzymierzeńcem Hitlera. Zmusiły pisarza do opuszczenia Budapesztu, do ukrywania się przez wiele miesięcy wraz z żoną i szwagierką, ponieważ żona i szwagierka pisarza były Żydówkami. W początkowych partiach dziennika nie czuje się jeszcze wojny. Świadomość grozy sytuacji narasta stopniowo z miesiąca na miesiąc. Dziennik zaczyna przenikać aura, że wszystko zmierza ku jakiemuś strasznemu końcowi. Na szczęście Marajowie przeżywają okupację niemiecką i operację deportacji i unicestwienia węgierskich Żydów.
Czyta Franciszek Waleryk.
Rok 1943. Chwile, w których taka cisza w nas i wokół nas, że zdaje się, jakbym słyszał sekretne tykanie mechanizmu poruszającego świat. Przebudzenia zimowym świtem, kiedy czujesz, że jeszcze ciągle jesteś zdrowy, wiek ni czas nie naruszyły cię jeszcze. Pogodny, choć drżący z zimna, ubierasz się w lodowatym pokoju. Na ulicy mroźny wiatr miecie śniegiem, pierwsze tramwaje plują w ciemność żółtym, chropawym światłem, jak pijacy, gdy o świcie kaszlą głosem przypominającym dźwięk pękniętego dzwonu. Łaźnia parowa w zimowe poranki. Jestem jednym z pierwszych gości. Woda czysta, zielonkawa jak szkło. Jednooki aptekarz niczym cyklop samotnie moknący u źródła. Masażysta pracowicie miętosi i ugniata twoje mięśnie, to rodzaj pochwały za to, że jeszcze nie zbutwiałeś, zanurzony w marynatach i pomyjach życia. Masażysta nosi pseudonim Wiktor, choć naprawdę na imię ma Karoi. Dlaczego? To jego artystyczny przydomek, odpowiada łaziebny. Zimowy poranek w kawiarni po wyjściu z łaźni parowej. Herbata, zimne mięso, gazety. Bezpieczne schronienie, jakiego udziela cywilizacja. I świadomość, że ten błogostan jest bardziej kruchy niż szklanka z herbatą, którą podnosisz do ust. Tamta chwila, kiedy z moją pierwszą miłością szedłem po rżysku pomiędzy stogami żyta. Mam 14 lat, ona 13. Na bosych, szczupłych nogach nosi sandały. Trzymamy się za ręce jak Jaś i Małgosia z bajki. Nic się poza tym nie dzieje. Wokół nas równina, stogi. Niebo koloru fiołkowego, zbliża się deszcz. Napięcie w powietrzu i w naszych sercach staje się nie do wytrzymania. Idziemy tak długo, plecy pokrywa mi gęsia skórka, a jej oczy wypełniają się łzami. To koniec lata, przyroda w pełnej krasie, lecz śmiertelnie smutna. Następnego dnia wyjeżdżam, wracam do miasta. Nigdy więcej jej nie widziałem. Młoda, piękna i fałszywa twarz R, kiedy nieostrożnie spogląda na mnie, obserwuje, sądząc, że tego nie widzę. Przygląda mi się jak trucicielka, która podała swojej ofierze śmiertelny jad, a teraz, prowadząc niezobowiązującą rozmowę, oczekuje jego działania. Ale nie wie, że już dawno odkryłem jej machinację. Chce mnie nakarmić nikczemną, cierpką trucizną swego ciała i całej swej istoty, by zdobyć nade mną władzę, więc jak Mitrydates już od dawna zażywam odtrutkę. Jedyną odtrutkę. Każde jej słowo oczyszczam z emocjonalnego nalotu. Kładę na wadze rozumu i widzę, jakie jest lekkie i jakie nieczyste. Obserwując jej pełne nadziei podłe spojrzenie i myślę niemal z litością, nie masz nade mną władzy. A potem wszystko to w ciągu paru chwil czas wrzuca do kosza na śmieci. Letnie popołudnie na skałach Kap Dintibes. Mimozy i kaktusy z rozkoszą wystawiają się do słońca. W głębi u podnóży skały morze ciemno-niebieskie, nieruchome jak szkło. Tajemniczy spokój i szafir Morza Śródziemnego, jakby anioły po całotygodniowym niebiańskim praniu wlały niebieską farbkę do tej bali. Za plecami mam żółty pałacyk w stylu Empire, to hotel. Na leżaku pod drzewem mimozy leży prawie naga młoda kobieta. Chłonie słońce i ciszę, i poruszenia wiatru, tak samo jak drzewa, skały, morze. Jedność i harmonia we wszystkim, co żyje i istnieje. Słony zapach morskiej wody i cierpka, surowa woń kwiatów. Ze szczytu skały nachylam się nad taflą i widzę swoje odbicie w głębi, w lśniącym, szafirowym, kryształowym lustrze wody. Mam 30 lat. Jestem szczęśliwy. Letnie popołudnie w Bartwie. Pokój w gospodzie, w której kiedyś zatrzymała się sama królowa Elżbieta. W lesie pośród sosen mały sztuczny basen, którego źródlana woda ogrzewana jest parą. W kotłowni palą żywicznym drzewem sosnowym. Wokół basenu unosi się w powietrzu mieszkania zapach żywicy, pary i dymu. Przy leśnych ścieżkach rydze, cierpkawe borówki. Już tu kiedyś byłem w dzieciństwie z matką. Ze szczytów gór widać Polskę. Wszystko tu wonne od macierzanki. W pobliżu zamek Rakoczego i jego lipy. Pływam na plecach w letniej wodzie, a ponad szczytami gór, nad sosnami jasny błękit letniego nieba bez chmurki. Nie czuję swojego ciała. Wszystko mnie unosi, woda, ziemia, niebo. Gdzieś w oddali, w wiosce, o 5 po południu, zaczynają grać cyganie. W Kiszkurosz grzebiemy jod. Przed śmiercią podciągnął się na łóżku, wygrzebał z szuflady pistolet i strzelił sobie w skroń. Ale żył jeszcze przez kilka godzin. Kula prześlizgnęła się wzdłuż ścianek czaszki i utkwiła gdzieś w mózgu. Umarł o świcie i do ostatniej chwili był przytomny. Kobieta, której śmierci był winien i dla której umarł, nic nie wie o śmierci męża. W godzinie jego pogrzebu umiera w Budapeszcie. Mężczyznę przygotowują do pochówku w pokoiku za apteką. Skroń zalepiają leukoplastem wielkości jednopęgówki, jakby to był zwykły zoperowany przez chirurga czyrak. Zmarły twarz ma już żółtą, bez wyrazu jak larwa. Wokół trumny wiejskie kwiaty. Ten pokój był pełnym ciepła i rozkoszy gniazdkiem wielkiego uczucia. Tu przywiózł swoją miłość młodą kobietę do tego brudnego miasteczka, w którym niemal widać skaczące jak pchły w kurzu ulicznym bakcyle gruźlicy. Tu ich szalona miłość stała się krwawą, naprawdę krwawą rzeczywistością, jak z groszowych powieści. Zamiłowali się tu na śmierć w ciągu roku zaledwie. Najchętniej wszystko bym tu sfotografował i opisał. Sprzęty w pokoju, oświetlenie, twarz zmarłego. To, co widzę, jest niewyobrażalnie naiwnie i majestatyczne, gdyż już spełnione i ujawnione. Bezsensowna, okrutna, bezwzględna namiętność. Wokół trumny modlą się chłopki, słowaczki. Zawodzą z płaczliwą monotonią, jak grecki chór. Shiandor Marai, dziennik 1943-1948, wydawnictwo Czytelnik.